Chwała Jezusowi. Gotowi jesteśmy, aby razem skupić się nad Słowem Bożym? Amen. Chwała Jemu niech będzie i wierzę, że przez to, co dzisiaj będziemy czytać ze Słowa Bożego, przez to, co Biblia będzie próbowała dzisiaj włożyć do naszych serc, będziecie błogosławieni, dlatego że Pan ciągle chce przemawiać do swojego ludu. Wiecie, jedno z największych praw Słowa Bożego jest to, że ci są dziećmi Bożymi, których kto prowadzi? Duch Święty prowadzi. Nie ci, którzy są prowadzeni swoim gniewem, swoimi ambicjami, pragnieniem zemsty czy pragnieniem osiągnięcia sukcesu. Nie ci, którzy są prowadzeni czymkolwiek innym oprócz Ducha Bożego, ale Biblia mówi, że ci, których Duch Święty prowadzi, są Bożymi dziećmi. Tak Bóg dlatego właśnie ich prowadzi. I kiedy Bóg prowadził przez pustynię Izraela, to prowadził ich jako obłok w dzień i jako ogień w nocy. Prowadził ich, bo byli kim? Jego ludem. I dzisiaj, kiedy Bóg chce nas prowadzić jako Kościół rozproszony po świecie, prowadzi nas przez Ducha Świętego tylko z tego powodu, że Kościół to jest Jego lud. Nie dlatego, że ten Kościół sobie, nie wiem, stworzy jakąś fajną nazwę i będziemy się nazywać albo, nie wiem, zielonoświątkowcy, albo baptyści, albo ktoś tam jeszcze. Nie dlatego, że ten Kościół sobie ułoży ładne hasełka i powie, że nazywa się jakoś tam, ale dlatego, że w naszych sercach dokonało się coś pomiędzy Tobą i Bogiem. Amen? To są prawdziwe dzieci Boże. Wiecie, ludzie się mogą zebrać i ustalić sobie, że my to jesteśmy właśnie to. Bo my wiemy, bo myśmy zrozumieli. Ale w Bożej prawdzie jest tak, jeżeli w naszym sercu dokonała się Boża pokuta, jeżeli w naszym sercu dokonało się coś pomiędzy Tobą i Bogiem, to wtedy to jest to, co Bóg szanuje, Bóg respektuje. To nie członkostwo w tym kościele. To nie to, że sobie wmawiasz, że pobożnie żyjesz. Ale to, posłuchajcie mnie teraz uważnie, że zawarłeś przymierze między Tobą i Jezusem, czyni Cię Bożym dzieckiem. Czy zawarłeś przymierze? I tu możemy iść dalej. Dzisiaj piękny wstęp do tego, co ja bym chciał nauczać, zrobił mi Edward. Bo Edward powiedział, że modliliśmy się o kamienie. Dobrze mówię, Edward? I co Bóg zrobił? Skruszył. A ja chcę dziś mówić też na temat skruchy. Chcę mówić o tym, że Bóg kruszy. Dokładniej sama myśl. Wiecie, jechaliśmy niedawno drogą, gdzie budują nową autostradę. Tam na granicy między, na Śląsku, między Polską i Słowacją. Tam cały czas roboty trwają, budują drogi. I jest ciekawa rzecz, bo gdzieś tam coś tam wysadzili, skałę i okazało się, że gdzieś tam znaleźli jakąś deskę czy coś i wtedy szybko zatrzymali roboty, spychacze, dynamit, wszystko się cofnęło i faceci z pędzelkami pobiegli. Okazało się, że to gdzieś tam coś starego było i archeolodzy musieli to tam dokładnie znaleźć, wyciągli i dopiero z powrotem mogły buldożery wjechać. Pomyślałem sobie, że Bóg w ten sposób buduje czasami naszą nową drogę życia. Bóg jest Bogiem, przy którym topnieją góry. Bóg jest Bogiem, który gdy przemawia, trzęsie się cała ziemia. Słowo Boże mówi, zamilknij cała ziemia, kiedy Pan przemawia. Bóg jest Bogiem, który rozsadza, który idzie i przed Nim po prostu wszystko musi się odsunąć. Zauważyłem, że my ludzie czasami, kiedy rozpamiętujemy, co ja jestem, co straciłem, ile, jak ja jestem ważny, czy ty wiesz w ogóle, ile mnie kosztowało, żeby być wierzącym. No właśnie jesteśmy tymi pędzelkami, odkopujemy tam gdzieś jakieś nasze stare, wiesz, 20 lat temu przeżyłem to i tamto, a 15 lat temu to mnie tam, krzywo na mnie popatrzyłeś, nie zauważyłeś akurat mnie, czy coś takiego. My jesteśmy tymi ludźmi z pędzelkami. A Bóg jest Bogiem, który jak dynamit. Kiedy przyszedł Jan Chrzciciel, to on nie powiedział, że przyszedłem troszeczkę te górki zrobić wam wyższe, a dolinki głębsze, tylko on mówi, Bóg mnie posłał, aby zrównać doliny i góry, aby przygotować drogę pańską. I zaczęły się kruszenie różnych ludzkich spraw. Kiedy Jezus wyszedł na swoją drogę, to rozpoczął jak lodołamacz. stanęli przed nim ludzie religijni, którzy byli pewni, że oto znają się na religii. To byli faryzeusze. Każdy z was, kto zna trochę historię Izraela, czy lubi czytać te książki, wie o tym, że wiecie, dzisiaj, kiedy mówimy słowo faryzeusz, to się mówi z taką pogardą, prawda? Gdybym, nie wiem, stanął tutaj na tym miejscu i powiedział, Janusz, ty faryzeuszu, no to ludzie by powiedzieli, jak on śmie? Cóż mu ten biedny Janusz kochany zrobił? Całe życie jego przyjaciel. On mu jeszcze ubliża. Ale 2000 lat temu, gdybym powiedział, że Janusz jest faryzeuszem, wszyscy by na niego spojrzeli i powiedzieli, ten to ma wiedzę, ten to musiał swoje przejść. Bo widzicie, 2000 lat temu słowo faryzeusz nie znaczyło to, co dzisiaj. Wiele rzeczy się zmienia. Cała nawet greka Nowego Testamentu, nie wiem, czy wiecie, jest takie fajne słowo na przykład w Grece Nowego Testamentu, które się nazywa agatos. Zawsze mi się z agatą kojarzy. Agatos, dlatego że w Grece agatos znaczy dobre, dobre. Agatos to jest dobre. Problem jest ze współczesną Greką, bo w współczesnej Grece agatos znaczy naiwny. I to już nie dotyczy Agaty. Rzeczy się zmieniają. Ale 2000 lat temu faryzeusz, jakbym powiedział, wszyscy by spojrzeli. Przyszedł Pan Jezus, faryzeusze byli pewni, że załatwią tego podającego się za Mesjasza, jakiegoś dziwnego, nieuczonego, nie wiadomo kto to w ogóle. Potem się dowiedzieli kto to, no to jeszcze bardziej nim gardzili i mówili, że no nie, to w ogóle z Mesjaszem to będzie inaczej. Kim on jest? Samozwaniec jakiś, w ogóle mało tego, za Boga się już zaczyna podawać. I sabat właściwie też mu przeszkadzać zaczyna. Co wszystko było bzdurą. Jezusowi ani sabat nie przeszkadzał. On dokładnie w sabat robił to, co powinien był robić. On był panem sabatu. Jezusowi wcale nie przeszkadzała religia, ale przeszkadzały mu twarde serca ludzi. I zaczął wzywać do skruchy. I oto kiedy faryzeusze, będąc pewni swojej religijności, zostali skonfrontowani z prawdą o tym, co myśli o nich Bóg, oto któregoś dnia do stóp Jezusa pada prostytutka, moglibyśmy dzisiejszym językiem powiedzieć. Każdy religijny człowiek byłby przekonany, że Jezus powinien odskoczyć co najmniej, jakby go chcieli przypalić rozżarzonym prętem. Powinien krzyknąć, a ty, chodzisz po imprezach, puszczasz się, jeszcze mnie tu będziesz dotykać. Ale Jezus tego nie zrobił. Ona się rozpłakała, polała jego stopy olejem i zaczęła wycierać swoimi włosami. Jezus zobaczył to, co Bóg chce zobaczyć w każdym sercu z kamienia. Zobaczył skruchę. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, przyjaciele, że kiedy w waszym życiu, kiedy moje i twoje życie zacznie doświadczać skruchy, zaczniemy kruszyć się dla Pana, wtedy dopiero zaczniesz doświadczać Bożych cudów i dobrych Bożych rzeczy. Dopóki będziesz się miał za kogoś, dopóki będziesz pewny tego, że to, co wiesz, to kim jesteś, to, co przeżyłeś, to, co już zrobiłeś, ma wielką siłę, Bóg ze smutkiem będzie się musiał odwracać od ciebie i mówić, słuchaj, nie mogę z tobą rozmawiać, ponieważ nie ma takiego prawa, żeby dwóch bogów mogło rozmawiać ze sobą. Bóg jest jeden, a ci, którzy przed nim stają, muszą być sługami pełnymi skruchy. To nie może być tak, że mały Bóg przychodzi do dużego Boga. Musi być skrucha. A więc widziałem, jak kruszą skały, aby budować drogi. Kiedyś z Januszem jechaliśmy przez całą Szwecję, widzieliśmy, jak te drogi są wydrążone w skałach. Skruszone, wydrążone, aby można było dobrze dostarczać wszystko. I czytałem księgę Ezechiela, gdzie nie będziemy teraz tego czytać, ale gdybyście chcieli, możecie tam sobie zobaczyć. Tam jest napisane, że Bóg mówi do swojego narodu, że ich serce kamienne, to twarde serce, z którym się nie da zamienić, on przez cuda, przez rzeczy, przez swoją łaskę, którą będzie czynił, zamieni, jest tam dosłownie napisane, w serce mięsiste. Dosłownie innymi słowami, w serce żywe. W serce, które będzie biło. W coś, co, do czego można mówić. Bo mówić do martwych rzeczy jest głupotą. I wiecie, Bóg nie tylko nie zamierza, abyśmy my stawali przed martwymi bożkami i modlili się do martwych rzeczy, ale sam Pan nigdy nie będzie mówił do martwych rzeczy. Bo kiedy Bóg przemawia, to nawet jeżeli coś jest martwe, musi wstać. Kiedy Bóg powie talita kumi, to wtedy nawet martwa dziewczynka musi wstać, bo Bóg nie dyskutuje z tym, co nieżywe. Bóg jest Bogiem życia. Bóg jest Panem życia. Kiedy Mojżesz pościł 40 dni, to cała medycyna na świecie wie, że człowiek może pościć tylko 40 dni. Dokładnie po 14 dniach, każdy lekarz wam to powie, do 14 dni organizm spala toksyny, Stąd ten smród z naszych ust, kiedy pościmy, z naszego języka, ponieważ organizm spala toksyny. Powyżej 14 dnia organizm zaczyna brać się za tłuszcze i między mięśniami niszczy poukrywane różne grypy, nie grypy, różne takie, nieważne, to jest, ja nie jestem z medycyny, do kogo innego z tymi rzeczami. Wiem jedno, po 40 dniach post przestaje być postem błogosławionym. Po 40 dniach nasz post zamienia się w samobójstwo, ponieważ powyżej 40 dnia rozpoczyna się zniszczenie, wyniszczanie tkanki mięśniowej i wnętrza kości. Post rozpoczyna niszczenie ciebie, a tego już Bóg nie chciał. I zobaczcie, ludzie pościli 40 dni. Mojżesz pościł 40 dni, szedł na dół, poszedł pościć drugie 40 dni. Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek mógł pościć 80 dni. To jest po prostu niemożliwe dlatego, jak jesteśmy stworzeni. Ale wiecie, dlaczego Mojżesz nie mógł umrzeć, kiedy pościł? Mojżesz mógłby pościć nawet 500 dni i każdy z was, gdyby znalazł się tam, gdzie on się znalazł. On wyszedł na górę, a na górę zstąpił obłok. A Słowo Boże nazywa to w języku hebrajskim szekinach, czyli Boża obecność. Kiedy jesteś w obecności Boga życia, to nawet kiedy wszystkiego nie masz, wszystko masz. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. Pamiętacie tą pieśń? Kiedy masz Pana, to nie zginiesz, nawet gdyby ci się wydawało, że nie masz tego, co do życia jest potrzebne. I wracając z powrotem do Nowego Testamentu, do skruchy, pewnego dnia żołnierze, oficerowie rzymscy otrzymują rozkaz ukrzyżować człowieka, co do którego nawet oni sami widzą, że, no, że nie jest bardzo winny. Piłat widział wyraźnie, że Jezus nie jest wcale taki winny, jak Żydzi przedstawiali. Po ubiczowaniu go dlatego wystawia go przed ludzi i mówi, oto jest człowiek, zobaczcie, co wy robicie. Mówi i daje, zaczyna otwierać jakąś szansę. Piłat nie rozumie, że muszą wypełnić się pisma, że świat musi zobaczyć, czym jest nasz grzech, że przez wiele, wiele lat później, kiedy będziemy czytać to słowo, to ludzie będą widzieć, że nasz grzech nie jest małym grzechem, nie jest dużym grzechem, ale każdy nasz grzech przybił Syna Bożego do krzyża Golgoty. Każdy nasz grzech. I wiemy, że wybierają Barabasza. Jezus zostaje poprowadzony drogą, która nazywa się Via Dolorosa, wyprowadzony za miasto. Zostaje ukrzyżowany, to była śmierć dla bandytów, dla przestępców, odszczepieńców. Jeżeli ktoś był na przykład obywatelem rzymskim i szanowano go, nigdy ich nie krzyżowano. Obywateli rzymskich nigdy nie krzyżowano, byli ścinani mieczem lub skazywani na inne kary śmierci. Ukrzyżowanie to była kara zarezerwowana przez Rzymian dla zbirów, odszczepieńców, dla ludzi spoza całkowicie, wiecie, paragrafów, dla ludzi, którzy nie są godni żadnego szacunku, dla zwykłych bandytów, najgorszych bandytów. Jezus zostaje przybity do krzyża, ziemia się trzęsie, otwierają się groby. Ludzie są świadkami, że po Jerozolimie chodzą ludzie, którzy umarli kilkaset lat temu. Zaczynają się za dziwne rzeczy. Ciemność nawiedza całą ziemię. I pod krzyżem Golgoty jeden z twardych, wyszkolonych w wielu rzymskich kampaniach oficerów schyla swoją głowę u nóg ukrzyżowanego Pana i mówi, to był naprawdę Syn Boży. To był naprawdę jakiś król. Ten człowiek nie był bandytą, mówią jego słowa, inaczej na to patrząc. Ten człowiek to nie był byle kto. I to, co on doświadcza pod krzyżem, to jest skrucha. Jego dotychczasowy świat zaczyna kruszyć. Szkoda, że nie wiemy, co się z nim stało dalej. Podejrzewam, że to jest niesamowita historia. Nie wierzę, że pozostał takim samym legionistą rzymskim, jak był wcześniej. Nie wierzę. Wiecie, z czym kojarzy się wam słowo skrucha? Jakie pierwsze skojarzenia, kiedy mówię skrucha? Z czym się wam kojarzy? Czy pamiętam, jak oglądałem kiedyś bajkę Disneya i tam ten kot, chyba Jinx, czy jakiś taki ten kot, co łapał tą mysz, musiał okazać skruchę, bo go złapali za to, że gonił myszy, to się rozsypał na kawałeczki. Przyszli ze zmioteczką, pozamiatali go w sądzie i wynieśli. To jest to, z czym kojarzy mi się skrucha. Tam to było obrazowo pokazane. Z czym się wam kojarzy słowo skrucha? Wiecie, mi się skrucha kojarzy z pokorą, zgadza się? Pasuje słowa pokora do skruchy? Wiecie, co są klocki Lego, nie? Klocki Lego mają to do siebie, że jak je przyłożyć, to pasują, prawda? Jak drewnianego klocka albo kamienia chcesz do Lego dopasować, to już nie pasuje. Słowo skrucha, słowo pokora pasuje wam do słowa skrucha? A pasuje wam do słowa skrucha na przykład słowo pycha? A wyniosłość? Zobaczcie, jakoś nie ma gdzie zaczepić, nie? Trzeba by jakiegoś super glue użyć. Super kleju. Nie pasuje to do siebie. Mi się słowo skrucha kojarzy z pokorą. I wiecie, z czym mi się jeszcze kojarzy? Myślę, z czymś, co jest najważniejsze w czasie naszych chrześcijańskich rozważań nad Słowem Bożym. Mi się słowo skrucha kojarzy z nowym początkiem po dniach pełnych błędów. Moje życie wiele razy było pełne błędów. Kiedy Bóg mnie znalazł, znalazł mnie z życiem, które nie miało nic innego oprócz błędów. Nadal jest moje życie pełne błędów. Nadal mam odczucie czasami, że najłatwiej być mi wierzącym tu w kościele. Dużo trudniej być mi wierzącym w domu, dużo trudniej być mi wierzącym na ulicy. Ciągle popełniam błędy. Nie wiem, może wy jesteście zawsze tacy zadowoleni, radośni, zawsze jesteście wspaniałymi wierzącymi, tak? Ale wiecie, jak to bywa czasami w życiu. Czuję, że ciągle gdzieś są nowe dziedziny, które Pan musi zmieniać. Często dziedziny, których wcześniej nie widziałem, bo były przykryte przez inne rzeczy, które Bóg już zmienił. Ale słowo skrucha, najbardziej chciałbym, byście dzisiaj z tym wyszli i poszli do domu, że kojarzy mi się z pokorą. Kojarzy mi się z nowym początkiem po wielu dniach błędów. Dlatego chcę was namówić do skruchy. Skrucha to nie jest uniżenie się na pośmiewisko. Skrucha to nie jest uniżenie się głupca. Skrucha to jest mądry wybór przed Bożym tronem. Mądry wybór przed Bożym tronem, gdzie mówimy, Panie, więcej mnie tam nie zobaczysz. Panie, koniec, już w nic nie wierzę oprócz Twojej pomocy, oprócz Twojego prowadzenia. Skrucha przed Bogiem jest wtedy, kiedy mówimy, Panie, narzekania mam już dosyć. Panie, oskarżania innych ludzi, że to ich wina, mam już dosyć. Panie, mam już dosyć moich głupich decyzji. Powierzam się Tobie. Bezwarunkowo zrób, co chcesz. Skrucha dla mnie z nowym początkiem po dniach błędów. To znaczy być skruszonym. I pytanie dzisiaj, myślę, że właściwie odpowiedzieliśmy już sobie na nie. Każdy z was ma odpowiedź w sercu. Czy skrucha jest ważna w naszym życiu? Myślę, że bez niej niczego nie zaczniesz. Bez niej nie zmienisz relacji. Gdzie kiedy czasami w zborze, w kościele, w jakiejkolwiek grupie ludzi, w biurze, w zakładzie, w miejscu pracy, na budowie, gdzie by to nie było, kiedy między ludźmi iskrzy, jest między nimi nienawiść, coś wam powiem, skrucha jest lepsza niż każde lekarstwo. Kiedy pojawia się skrucha, kiedy pojawia się z jednej strony gotowość do kochania bliźniego, wszystko odchodzi. Skrucha jest toksyczna dla nienawiści i pychy. Czasem ludzie myślą, ja wiem, skrucha, no ja nic nie zrobiłem takiego. Skrucha jest chyba ważna dla przestępców. Dla tych, co rabują sklepy. Dla tych, co kłamią. Dla tych, co gniew wpadają. Czy my może nie rabujemy sklepów? Ale już pytanie co do tego, czy zawsze mówimy prawdę. Wiecie o tym, że odkrywam czasami, że czasem cały Kościół potrafi kłamać. Na przykład są takie kościoły, które mają w swoim statucie, wiecie, co to jest statut, jak wejdziecie na naszą stronę, nawet nie statut, a w co wierzymy, o tak bym powiedział. Jak wejdziecie na naszą stronę, to mamy takie coś, prawda, w co wierzymy. I tam możecie przeczytać, w co wierzymy. W tak wielu kościołach jest napisane, że wierzymy w głoszenie Ewangelii wszystkim ludziom. Ale nigdy jej nie głoszą. Czyli to jest kłamstwo. Kłamią już w własnym swoim statucie. I pytanie jest, żebyśmy mieli dość pokory, nie teraz patrzeć na innych i powiedzieć, widzicie, oni kłamią. Czy my mówimy prawdę? Skrucha jest potrzebna, aby zobaczyć rzeczy tak, jak mówi Bóg. Bez skruchy nigdy nie ma nowego początku. Bez skruchy nie ma uzdrowienia. Bez skruchy nie ma radości z nowych rzeczy. Jeżeli ktoś z was modli się o uzdrowienie, swoje czy czyjeś, nie doświadczysz uzdrowienia, nie licz na uzdrowienie bez skruchy przed Bogiem. ponieważ w Jego oczach wszyscy jesteśmy winni. Wielu z nas odwróciło się od swoich grzechów. Wielu z nas powiedziało: dosyć grzechowi, idziemy nową całkiem drogą, ale ciągle widzimy, że potrzebujemy skruchy w wielu innych decyzjach, które podjęliśmy. Z jednej strony człowiek, który rusza za Jezusem, może powiedzieć, że jest święty, ale z drugiej strony musi sobie bardzo jasno powiedzieć, że ciągle musi się uświęcać, upodabniać do Pana. Wiele jest do zmiany. Wiecie, Bogu się podoba zawsze pewnego rodzaju ofiara. Wiecie, jak się ta ofiara nazywa? Ludzie by woleli przywlec 100 byków i zarżnąć 100 byków. Czasami dla niektórych ludzi jest łatwiej wystawić Panu Bogu świątynię, w której postawiliby różne złote rzeczy. Czasami łatwiej by nam było, aby wziąć i tutaj, w naszym tej skromnej kaplicy, nie wiem, chodźcie, pozłocimy lampy dla Pana. I wiesz, o, lampy dla Pana będą złote. I pozłocimy te lampy u góry. I jeszcze co by... I to ze złota też by mogło być. Będzie się Bogu podobać. Ale Bóg powie: gardzę taką ofiarą. To kupimy 1500 kurczaków. Całe tesko kurczaków i złożymy Bogu w ofierze. Bóg powie: to nie jest ofiara, która mnie interesuje. W Starym i Nowym Testamencie ludzie czasem próbowali, szczególnie w Starym to było widać, różnych rzeczy. To w Starym Testamencie, nie w Nowym, przez Izajasza, przez Amosa, Bóg wiele razy mówił: czym są wasze ofiary? Po co mi one? Ja czegoś zupełnie innego chcę. I wyraził się bardzo jasno w 51 psalmie, w 19 wersecie, gdzie powiedział: ofiarą Bogu miłom jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym. Co tutaj pisze? Nie wzgardzisz, Boże. Sercem skruszonym Bóg nie wzgardzi. Tak ważna jest skrucha. Zobaczcie, tutaj jest ukryta w tym wersecie Boża obietnica. Czasami przychodzimy przed Boże oblicze, modlimy się i mówimy: Boże, dlaczego nie słyszysz, o co się modlę? Tak bardzo potrzebuję w tej sprawie Twojej odpowiedzi. I niech dzisiaj, jeżeli jesteś na tym miejscu i zastanawiasz się, dlaczego modląc się nie doświadczam Bożej odpowiedzi, być może oto jest odpowiedź. Sercem skruszonym i zgnębionym. Co tutaj pisze? Nie wzgardzisz. Gdyby to czytać w drugą stronę, to oznaczałoby, że sercem pysznym i pewnym siebie, czy zadowolonym z siebie, wzgardzisz Boże, prawda? Na odwrotność tego, taka jest. Czasami, wiecie, możemy przeczytać w jakimś wersecie to, co w nim nie pisze, przez to, że jest jakaś prawda, jest napisane, że kto narodzi się na nowo, ten ujrzy Królestwo Boże. Znając tą prawdę, możemy znać odwrotność tej prawdy. Kto się nie narodzi na nowo, to co? Nie ujrzy. Jeżeli dzisiaj było tu powiedziane, że jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi jest Jezus, to od razu widzimy też tu przesłanie, które tu nie jest wprost napisane, ale jest. Że nie ma innego imienia danego ludziom. W innym wersecie jest napisane. Nie ma innego imienia danego ludziom. Ponieważ tylko Jezus. I tutaj pisze, że duch skruszony jest miły Bogu. Ofiarą miłą Bogu jest duch skruszony. A kim jest duch skruszony? Duch skruszony to jest duch człowieka, który przed nim staje i którego serce się już nie wynosi. Kiedy mówimy serce, to tutaj nie mówimy serce w tej greckim znaczeniu kardio, czyli to serce, ten mięsień, który tu mamy, który sobie tam pum, pum, pum pompuje i czasami, kiedy się zatrzyma, to przyjeżdża erka. Mówimy o sercu, o naszym wnętrzu, o tym, czym ty jesteś. Kiedy dzisiaj w modlitwie zamykałeś swoje oczy, kiedy wylewały się z ciebie słowa uwielbiania dla Pana, albo kiedy Jego Duch zaczyna, przechadzając się pomiędzy Bożym ludem, kiedy się modli, to wiemy, że gdzie dwóch lub trzech, tam co? Tam On jest pośród nas. I to jest dziwne, bo czasami na przykład 100 ludzi stoi, ale dwóch czy trzech nagle czuje łzy w oczach. I mówią: czuję Bożą obecność, Bóg się ich dotknął. Pan się czego dotyka? Pan się nie dotknął Twojego palca, Twojej ręki, Pan się dotknął Twojego serca. On usługuje Twojemu sercu, temu wnętrzu, nie w sensie kardio. To serce w sensie tym kardiologicznym to Bóg może uzdrowić, jak jest chore. Ale nie będzie do niego mówić, ono nie ma uszu. Uwierzcie mi, widziałem na wystawie z anatomii, nie było uszu. Samo serce. Ale Bóg mówi do Twojego wnętrza. I ofiara miła Bogu to jest skruszony duch. Bo duch skruszony nareszcie ma czas słuchać. Zauważyliście, że jak często ludzie nareszcie mają czas słuchać, kiedy w końcu ich zatrzyma życie? Jakże często ludzie nie mają czasu słuchać, dopóki pędzą, dopóki są siebie pewni, dopóki wydaje im się, że wszystko trzymają w garści, że te lejce są w ich garści i oni prowadzą w tym wyścigu. Ale kiedy strzelimy w ścianę i zjedziemy po niej, i też jak w tych bajkach taki siedzi pod ścianą, kręci mu się w głowie, to jest ten moment, kiedy człowiek zaczyna słuchać. Skrucha. Skrucha to jest sygnał, że pycha została rozbita. Skrucha oznacza połamanie się pychy na kawałki. Skrucha oznacza skruszenie tego, co twarde. To jest wspaniały moment na audiencję u Boga. Wspaniały moment, aby stanąć przed Bożym tronem, bo Bóg widzi, że oto dostaje materiał, z którego może coś zrobić. Nigdy człowiek z kamienia nie stanie przed Bogiem tak, jak człowiek skruszony. Skrucha jest jak bilet też. Jest jak bilet ku łasce. Skrucha jest takim biletem, który daje nam jakby możliwość wstępu do Bożej łaski, która jest za darmo. Przenosi do niej niesamowicie blisko. Człowiek pyszny nie ma dostępu do łaski, nie może się przebić do łaski, bo też łaska nigdy nie jest okazywana temu, kto się pyszni i kto uważa, że nic złego nie zrobił. Nigdy nie jest tak, żeby jakiś władca okazał łaskę poddanemu, który mówi, że właściwie nic nie zrobił i król jest głupi i nie rozumie, że on nic nie zrobił. Nie ma co liczyć na łaskę z taką mową. Ale kiedy król jest mądry i dobry, a poddany pada na kolana i mówi: królu, zrobiłem źle przeciw tobie, to król widzi, że to jest ktoś, z kogo można jeszcze coś zbudować. To jest ktoś, kto, z kogo można mieć wiernego poddanego. Jak w jednej z tych historii, gdzie powiedziano królowi: na śmierć może skazać w tym królestwie człowieka każdy, ale łaskę tylko ty możesz okazać królu. I to jest to, co jest w tobie królewskie. I Bóg jest właśnie takim królem. Okazuje nam łaskę. Skrucha przed Bogiem to wyznanie mu. Co mu wyznajemy? Że nasze życie zależy całkowicie od Niego. Panie, moje życie całkowicie zależy od Ciebie. Moje życie już nie jest życiem, gdzie ciągle uważam, że ja sobie poradzę, że dam sobie radę, że zrobię to czy tamto, ale Panie, dzisiaj chcę żyć życiem, które zależy od Ciebie. I teraz też powiem, no to momencik, czy chrześcijanie to są już ludzie całkowicie rozmiękczeni w takim razie? Czyli co, już nic nie mogę, nic ode mnie nie zależy, niczego nie mogę zrobić, no bo wszystko zależy od Pana? Nie, ale Bóg nas przekłada na zupełnie inny grunt. Kiedy jesteśmy na gruncie pychy, to wszystko zależy ode mnie, wszystko ja wiem najlepiej, wszystko ja mogę, co chcę i wtedy się człowiek rozbija. Kiedy jesteśmy na gruncie Ewangelii, na gruncie Słowa Bożego, to Pan jest Bogiem, który nie tylko okazuje łaskę, ale też w wielu dziełach daje chcenie i wykonanie. Jest tak napisane w Słowie Bożym? On daje chcenie i wykonanie, a więc są rzeczy, które możemy robić. On powołuje, On posyła, On buduje. Zobaczcie w Biblii, ile wspaniałych rzeczy zrobili skruszeni Boży ludzie. To nie jest tak, że my nic nie możemy. Panie, wszystko od Ciebie zależy, nic nie mogę. Panie, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Wszystko mogę w Tobie, Panie. To w Tobie jest ukryte to, że cokolwiek w moim życiu będę mógł i cokolwiek w moim życiu mogę. Niestety, skrucha często przychodzi dopiero przez okoliczności, które zalewają jak morze i nie pozostawiają nam złudzeń co do naszej wspaniałości, co do naszych umiejętności, co do tego, kim jesteśmy. Jakże często ogląda się, że skrucha dopiero wtedy przychodzi, kiedy ktoś człowieka zatrzyma. Jak kiedyś pokazywali w TVN-ie człowieka, który zamordował popijanemu żonę. On siedział załamany w celi i kiedy w końcu wytrzeźwiał, bo w celi nie mógł się napić, nagle do niego doszło, co zrobił. Nagle wtedy zaczął płakać, rozpaczać. A przez całe lata nie docierało do niego upomnienia sąsiadów, upomnienia bliskich, prośby jego matki, żeby przestał pić. Dopiero w więzieniu. Jak tu w naszym województwie ten człowiek, co tą dziewczynę BMW potrącił na wsi. Nie docierało do niego, że nie można starym BMW jeździć z taką szybkością po wiejskich drogach. Dopiero kiedy kogoś pozbawił córki, wtedy dotarło. Wtedy go policja prowadziła, a on płakał. Pamiętam, jak tutaj na skrzyżowaniu, to jest ta dwupasmówka pierwszej armii chyba się nazywa, tam gdzie jest teraz supermarket Biedronka, wtedy go tam jeszcze nie było. Pamiętam, jak wtedy jechałem i tam był wypadek. I zabrali dziewczynę, karetka pogotowia zabrała dziewczynę tam na tym przejściu. I leżał motor cały pogruchotany i facet siedział. Ubrany, wiecie, w dumne, skórzane kurtki z jakimiś sportowymi napisami. Siedział na krawężniku, czy miał głowę w dłoniach i płakał. Przyszedł czas, że zatrzymał się na ścianie. Wydawało mu się, że tak można 150 na jednym kole startować przed światłami. Nie ma problemu, czy przed przejściem dla pieszych. Że on przecież wie, ma hamulce, on wie lepiej. Wiele sytuacji by można wymienić. Przyszedł żal, przyszła skrucha. Często, wiecie, to jest Boża łaska, kiedy są ludzie, ja widzę, których Bóg tak prowadzi, że okoliczności uderzają w nich, zanim stanie się tragedia. Wiele razy widziałem ludzi, o których modlili się rodzice. I to mama, tata, rodzeństwo, czy dzieci modlili się o drugiego członka swojej rodziny, żeby ten nie zrobił coś złego. I Bóg rozpoczynał takie działanie, gdzie wchodził, zanim stało się coś złego. Wiecie, o czym teraz mówię? Zanim się przydarzyło coś, co będzie nieodwołalne, Bóg rozpoczynał swoje działanie. Też było bolesne, ale nie było śmiertelne. Z tego się dało wyjść. Wracam do skruchy. Coś ci powiem, przyjacielu, który przyszedłeś na niedzielne nabożeństwo. I chcesz usłyszeć coś, co jest biblijną prawdą i co może być zastosowane w twoim życiu. Skrucha w naszym życiu rozpoczyna uleczenie. Skrucha będzie ciebie leczyć i nie tylko będzie ciebie leczyć, ale będzie leczyć relacje i ludzi wokół ciebie. Jeżeli okażesz skruchę wewnątrz, uleczy się to, co było nie do uleczenia. Nagle odkryjesz, że możesz przeprosić ludzi, których nie lubiałeś. Czy nie lubiłeś, jak się mówi. Nagle możesz przeprosić tych, z którymi byłeś w złych relacjach. Nagle możesz przyjść do tych, którzy wydawali ci się, że z nimi to nigdy. Skrucha powoduje lek na twoje serce. Skrucha jest jak najlepszy środek, jak najlepsze lekarstwo na wewnętrzne rzeczy. Ciekawa rzecz jest. Czy wiecie o tym, że ludzie, którzy okazują skruchę, bardzo często właśnie przez skruchę pozbywają się depresji. Bardzo często przez skruchę ludzie pozbywają się lęków. Przez skruchę, przez to, że ludzie skruszeją, pozbywają się strachu. Skrucha zaczyna leczyć ich, ponieważ oddaje ich w ręce, z których nikt nie może wyrwać, w ręce samego Pana. Skrucha w naszym życiu rozpoczyna uleczenie. Skrucha i poddanie się Bogu jest opisana w Biblii kilkakrotnie. Zobaczcie skruchę, która była w życiu Mojżesza. Jaki skruszony, jaki pokorny, jak pozwalał się napominać Bogu. Zobaczcie jeszcze wyraźniejszą skruchę w życiu króla Dawida. Życie Dawida i Saula. Nieraz porównywaliśmy dwóch króli. Że właściwie, gdyby tak patrzeć ludzkimi kategoriami, no to Dawid właśnie nawet bardziej zgrzeszył niż Saul. Tak po ludzku patrząc, nie? To co tam? Saul tam tylko do czarownicy poszedł wróżyć. Ale nikogo nie zabił. Dawid zamordował i cudzołożył. A więc zdarzało tak po ludzku, wiecie. Ja mówię teraz takimi humanistycznymi, prawda, taka ocena ludzka. No to gorzej zrobił, nie? To jeszcze ten Saul, no to tam... Ale zobaczcie, w Bożych oczach zupełnie inaczej zostało to wzięte. To Saul odpadł od Pana, a to Dawid zaśpiewał psalm 51. To Dawid zaczął się modlić ze łzami. Skrucha była różnicą między dwoma królami. Bóg nie mierzył ich grzechów na wadze. Bóg nie robił tabeli, który bardziej, który mniej. bo wszyscy zgrzeszyliśmy i pozbawieni jesteśmy chwały Bożej. Od czasów Dawida do czasów dzisiejszych wielu zbrodniarzy, morderców, ludzi, którzy popełniali nieodwracalne czyny, odnalazło łaskę w Jezusie Chrystusie. Często nie udało się odwrócić tego, co zrobili, ale odnaleźli zbawienie, bo Jezus daje zbawienie każdemu, kto do Niego przyjdzie. Amen. To skrucha powoduje różnicę, zobaczcie. Kiedy nastanie dzień końca i kiedy każdy z nas zda sprawę przed Bogiem, to Bóg nie będzie miał jakąś tabelę, gdzie będzie, wiecie, słupki robił, ile przekleństw, ile razy zbluźnił na przejściu, ile razy bluźnił, jak mu zajechali drogę, ile razy, jak przybił sobie palec, ile razy ukradł i jeszcze coś. Jest jedno pytanie. Czy jesteś ukryty w Jezusie? Czy jesteś w Nim, a On w Tobie? Czy Jezus jest Twoim Panem? To jest wszystko, co Bóg pyta. Bo jeśli Jezus jest Twoim Panem, to Jego uleczenie, Jego wybaczenie jest tak doskonałe, że nie potrzebujesz już innego. To w Jezusie pozostawisz każdy grzech, który cię zniewala. To w Jezusie pozbędziesz się gniewu, zazdrości, pożądliwości. Pozwól się tylko, nie tylko ukryć w Jezusie, ale pozwól Mu się też nauczać, a zobaczysz, że to wszystko zabierze. To w Jezusie otrzymasz wolność. Pozwól Mu się nauczać. Pozwól się nauczać Jezusowi. Pozwól Mu mówić do Twojego serca. A może ktoś nigdy nie pił, nie palił, był doktorem habilitowanym, nauczał, nie wiem, jakiegoś bardzo ważnego przedmiotu na uniwersytecie. Właściwie porządny człowiek. Zrobił tylko jedną rzecz, odrzucił Jezusa. Nie ma minimum. Czyli niebo jest zaskakującym miejscem. W niebie zobaczymy tych, których nigdy byśmy nie oczekiwali, że zobaczymy. W niebie nie zobaczymy tych, których by się nam wydawało, że no właśnie no tacy to powinni tam być. Niestety ich nie będzie. Ktoś kiedyś powiedział, że to są największe trzy zaskoczenia, że nie ma tych, co powinni być. Są ci, których byśmy w życiu nie przypuszczali, że będą. A trzecie największe to, że ja sam w nim będę. Bo tam wchodzimy przez Jezusa w wieczność z Bogiem. Skrucha, poddanie się Bogu, Mojżesza, Dawida, jak powiedziałem, takie widoczne, Pawła, skrucha Pawła, jego pokora zmieniła wszystko. Droga do Damaszku. Wyruszył do Damaszku jako człowiek z sercem z kamienia, jako człowiek pewny swych religijnych doktryn, dogmatów i tego, co wiedział. Jako człowiek chutliwy, zaczepny, gotowy bronić każdej religii, każdego religijnego przecinka. I nagle w drodze do Damaszku oślepia go światło, pada na kolana i zadaje jedno z najważniejszych życiowych pytań, jakie człowiek może zadać, kiedy już jest na kolanach. Panie, kim Ty jesteś? Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz, mówi do Niego Pan. Może my czasami nie mamy nawet na tyle pokory, kiedy w różnych sytuacjach naszego życia nie udaje nam się kolejny biznes, nie udaje nam się kolejny plan, nie wychodzą kolejne nasze zamierzenia, kolejny raz strzelamy w ścianę i zjeżdżamy po niej i wtedy mówimy, Boga nie ma. Bluźnimy na Niego, złościmy się, nawet nie myśląc zadać pytania, Panie, kim Ty jesteś? Bo może byśmy wtedy dostali odpowiedź. Ja jestem Jezus, któremu tyle razy obiecałeś, ale nas raz nawet słowa nie dotrzymałeś. Ja jestem Jezus, którego oszukujesz. Ja jestem Jezus, z którym nie chcesz porozmawiać. Ja jestem Jezus, którego wypraszasz z Twojego domu, bo Twój gniew jest ważniejszy niż ja. Ja jestem Jezus, którego nie chcesz, aby mieszkał pod Twoim dachem, bo Twoje racje są ważniejsze. Ja jestem Jezus, który Cię zatrzymuje, abyś nie szedł drogą nienawiści. Dlatego skrucha jest taka ważna. Pewnego razu był bardzo, bardzo bogaty człowiek. Człowiek tak bogaty, że mógł sobie pozwolić na wszystko, na co w jego czasach można sobie było pozwolić. Gdyby mieszkał w dzisiejszych czasach, mógłby sobie pozwolić na jazdę nawet samochodem Bugatti, gdyby tylko chciał. W tamtych czasach też go stać było na wszystko. Raz w życiu tylko widziałem Bugatti A spojrzałem na niego tylko 4 razy z jednego powodu, bo chciałem się przyjrzeć, cenę dobrze przeczytałem. 8 milionów złotych. Pierwszy raz myślałem, że się pomyliłem. Ten człowiek, stać go było na wszystko. Miał nie tylko ogromne majątki, wtedy nie było może czegoś takiego jak pieniądz w tym sensie, który my dzisiaj znamy. Miał stada, sługi, a ponad wszystko miał wielki szacunek i kochał Boga. To był Boży człowiek. Człowiek, którego Bóg też widział jako Bożego człowieka. Żył szczęśliwie, codziennie rano wyjeżdżał doglądać swojego majątku. Między nimi i jego żoną właściwie nie było problemów. Dobrym małżeństwem byli. Jego dzieci bezpiecznie otoczone majątkiem i błogosławieństwem ojca dorastały. Ale pewnego dnia rozległo się wołanie rozpaczy. W duchowej rzeczywistości rozegrało się inne spotkanie. Przed Bożym obliczem stawił się oszczerca. Dlatego tak często mówię, abyśmy my wierzący nigdy nie byli oszczercami. Jeżeli o kimś plotkujesz i mówisz o kimś źle, to jesteś oszczercą. Wiecie, jak brzmi po grecku słowo oszczerca? Diabolos. A więc stawił się diabeł przed Bożym obliczem i mówił o tym człowieku i mówi, czy za nic Hiob jest tobie taki wierny. I w życiu Hioba rozpoczęły się dziwne rzeczy. Bóg tutaj niesamowicie działał. Bóg nie patrzył na to, co pomyślą ludzie. Bóg nie patrzył na to, co pomyślą humaniści. Bóg nie patrzył na to, co w tym wypadku pomyślą filozofowie sukcesu, ale popatrzył na swoją chwałę, która miała nadejść i na to, że kolejny człowiek zwycięży zło. A więc najpierw wiadomość o utratach materialnych, potem wiadomości o tym, że się rodzina sypie. Można jakoś przeżyć, że się nie ma majątku. Niektórzy z nas nie mają pieniędzy i wcale jeszcze nie są z tego powodu nieszczęśliwi. Można jeszcze jako tako sobie poradzić z tym, że kogoś stracimy, ponieważ wierząc w Pana mamy jakieś pocieszenie na przyszłość. Ale strasznie trudno jest, kiedy przychodzą miesiące, kiedy choroba nas zwali. Kto z was był chory, wie o tym? Kto był chory, wie, co to znaczy dzień po dniu, noc po nocy. Choroba, choroba, choroba. I tak Hiob siedział pozbawiony już wszystkich złudzeń. Przepadł majątek, nie miał już na to przysłowiowe Bugatti, powiedziałem, nie miał już na ten przysłowiowy samochód. Wiemy, że w jego czasach nie było samochodów. Księga Hioba to jest jedna z najstarszych ksiąg Biblii, jak chcecie wiedzieć. Sytuacja, którą opisuje Księga Hioba, działy się przed Abrahamem jeszcze. Także albo przed, albo bardzo wcześnie po Abrahamie. Dokładnie nie wiemy. Są różne opinie. W każdym razie jest to jedna z najstarszych ksiąg. Nie myślcie, że to wiecie tak, jak w Biblii mamy gdzieś tam po środku. A więc mamy człowieka, który siedzi pozbawiony złudzeń co do swojej sytuacji. Nie stać go na ten przysłowiowy samochód, jak już powiedziałem. Nie stać go na przysłowiowe czerstwe pieczywo w sklepie. Nie zostało wiele. Pozbawiony złudzeń co do swojej sytuacji, nasłuchuje wokół, a wokół filozofia, dyskusje. Mieliście ten moment kiedyś w waszym życiu, że ostatnia rzecz, jakiej potrzebowaliście, to dysputy? Czy kiedy doświadczałem, przynajmniej ja w moim życiu, różnych ciężkich chwil, to są ludzie, których w tym zborze do dzisiaj kocham i nigdy nie przestanę kochać. Nie będę teraz po imieniu wymieniał, bo jest ich za wielu, a poza tym to nie ma znaczenia na kazaniu. Ale są ludzie, których nigdy nie przestanę kochać za to, że w moich trudnych sytuacjach darowali sobie kazania, jak przyjaciele Hioba. Że w moich złych sytuacjach jedno, co było na ich ustach, to będziemy się modlić. Jezus wszystko może. Darowali sobie wywody, bo ja i tak z bólu słuchać bym ich nie mógł. Darowali sobie filozofię, no widzisz, skoro tak, to może zbadaj, może se narysuj, może zrób wykres. Gdzie jak ktoś leży w szpitalu, to mu się wykresów nie chcę robić. Człowiek wtedy myśli jedno. Wtedy powiedziałem do mojej żony tylko jedno. Tak bym chciał, żebym obudził się w którąś z tych strasznych nocy i zobaczył, jak on stoi nad moim łóżkiem. Przez 2 sekundy, żebym go widział, a wiedziałbym, że wszystko będzie dobrze. Niech tylko tyle będzie mi dane. Nie potrzebuję żadnych wyjaśnień. Wszystko, co trzeba wiedzieć, wiem. Wiem jedno, że ja nic nie mogę, on może wszystko. Wiem, że ja jestem pyłem, a on jest Bogiem. Fundamenty. Żadnej więcej teologii nie potrzebowałem. Potrzebuję. I Hiob tego nie miał. Księdze Hioba 2:8-9. Czytamy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się nią skrobać. Wiecie, czemu się skrobał skorupą? Ci, co nie czytali księgi Hioba jeszcze, to jest księga w Starym Testamencie i tam jest opisane, że Hiob zachorował. Pojawiły się na jego skórze ciężkie wrzody i siedział w popiele i ta ropa z tych wrzodów skapywała w popiół, a on sobie wziął skorupę i tą skorupą zaczął się skrobać i siedział w popiele i rzekła do niego żona: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? I zobaczcie, jaką mu udzieliła radę. Widzicie tą radę? Złożysz Bogu i umrzyj. Choroba i rozpacz doprowadziły ją do tego, że wyszło z niej to, czym naprawdę była. Złożysz i umrzyj. Przeklnij. Krzyknij, nie ma Boga, bo zobacz, co mi się dzieje. Wiecie, gdyby posłuchał tej rady, tej księgi Hioba, nigdy by nie było w Biblii. Gdyby posłuchał tej rady, nigdy nie doświadczyłby cudu poznania. Dlatego, że ciało, okoliczności, czyli fakty niezaprzeczalne, podpowiadały dokładnie to samo. Weź złożyć Bogu i umrzyj. Zobacz, co ty masz za życie. Posłuchajcie mnie uważnie. Za chwilę będę kończył. Chcę, byście to wynieśli w waszych sercach do waszych domów. Wiecie po co? Schowajcie to głęboko na dnie serca, bo być może to nie jest dzisiaj dzień, w którym potrzebowaliście to usłyszeć, ale być może dzień, w którym potrzebowaliście to usłyszeć, będzie w waszym życiu dopiero. Miejcie to wtedy w swoim sercu, bo jeśli to jest ten dzień, to już o tym wiecie. Posłuchajcie mnie teraz uważnie. To jest centrum tego, co wam chciałem dziś powiedzieć. Alternatywą skruchy i poddania, tak powiem, jest gorycz. Alternatywą skruchy i poddania jest gorycz. Widziałem gorycz w kościele i w wielu listach dostawałem. Posłuchajcie mnie, ja chcę wam to mocno włożyć w serce. Alternatywą skruchy jest gorycz. Nie chodźcie w goryczy, bo gorycz będzie powodować, że będziecie nienawidzieć ludzi. Gorycz będzie powodować, że nie będziecie im potrafili wybaczyć. Wiecie, jest tyle zgorzkniałych, religijnych ludzi i oni oczywiście nie mówią, że oni nienawidzą. Oni mówią, nie, ale to jest niebiblijne i to jest niebiblijne i to jest niebiblijne. Tak naprawdę wcale nie chodzi o to, co jest niebiblijne. Kiedy ich znajomi robią coś niebiblijnie, to wtedy nie ma problemu. Chodzi o to, że w nich jest kwas. Gorycz. Jezus nie powiedział do tej kobiety, słuchaj, to jest niebiblijne być prostytutką. Jezus przyjął jej skruchę. Kiedy wstała z ziemi, a ci, którzy ją potępiali, pamiętacie w Ewangelii Jana, poszli sobie. Powiedział do niej, co? Idź i rób, co chcesz? Nie. Idź i nie grzesz więcej. Jest coś ponad twoją winę. Jest coś ponad to, co cię boli. Jest łaska Boża, która jest potężniejsza niż nasze piękne myślenie, niż nasze malowanie w kwiatki życia, niż nasze próby owinięcia grzechów w złote papierki. Jest skrucha przed Bożym tronem, gdzie możemy powiedzieć, Panie, już nawet religia, którą wyznaję, mi przeszkadza. Panie, Ty dałeś mi żywe słowo, a ja to zamieniłem w religię. Ty kazałeś mi kochać bliźnich, a mi łatwiej nie kochać bliźnich, a łatwiej grzech kochać. Choć miałem grzech nienawidzić, a bliźniego kochać. Ci gorycz prowadzi, posłuchajcie mnie, do całkowitego zaniku umiejętności radowania się. Chcesz się radować? Chcecie być ludźmi radości? Ja chcę być człowiekiem radości. Ja nie chcę, żeby ludzie na mnie patrzyli na ulicę, wiecie, i widzieli, że idzie tak. Chrześcijanin jestem. Grzesznik. Grzesznicy. Banda do piekła idzie. Wszyscy idziecie do piekła. Słuchajcie, czy to jest Ewangelia radości? Czy to jest, inaczej powiem, dobra nowina? Czy dobra nowina dla ludzi brzmi, że wszyscy idziecie do piekła? Dobra nowina brzmi, wiecie jak? Byłem grzeszny. Śpiewaliście kiedyś cudowną Bożą łaskę? Zgubiony, nędzny byłem ja, lecz teraz? Teraz chodzę w depresji. Bo co niedzielę Kościół? Pić nie wolno. Palić nie wolno. Jak tak żyć w ogóle? No ale cudowna Boża łaska. Nie. Człowiek z goryczą straci radość. Skrucha powoduje, że gorycz musi odejść. Gorycz prowadzi do zaniku umiejętności radowania się i powoduje totalne zdenerwowanie życiem. Taki ktoś jest zdenerwowany życiem. Gorycz też robi jeszcze jedną rzecz, której nie chcecie. Gorycz powstrzymuje Boże uzdrowienie twojego życia. Potrzebujesz Bożego uzdrowienia? Wyznaj gorycz. Bo ona często powstrzymuje. Wyznanie grzechu często powstrzymuje przyznanie się do swoich win i powstrzymuje Boże uzdrowienie. Bóg mówi, mam dla ciebie wolność. Ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Podnoszą się w górę jak orły. Biegną, a nie ustają. To jest duchowa rzeczywistość, którą mam dla ciebie, mówi Duch Święty. Ale nie siedź w goryczy, nie grzeb w brudach, nie szukaj po śmietniku. Zaufaj Panu. Kiedy leżysz w łóżku chory i ludzie mówią, nie wiadomo, czy wszystko będzie okej, czy z tej choroby wyjdziesz. Mówią, starzejesz się. A on szepta, ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Wierzysz w nowe siły? Ci, którzy ufają Panu, nabierają nowych sił. Wierzysz w to dzisiaj? Bóg ma to dla ciebie. Możesz się podnieść. Twoje życie to nie jest to, co Bóg ma dla ciebie teraz. Możesz się podnieść, ale zostaw gorycz. Przestań się rozglądać, co kto zrobił nie tak. Gorycz sprawia, że wybaczenie, odpuszczenie stają się czymś słabym, miękkim, niekonsekwentnym. Taki człowiek mówi, ja nie wybaczę, ja się z tym nie pogodzę. I kisi się własne goryczy, nie wchodźcie w to. Wy bądźcie ludźmi radosnego wybaczenia. Bo przecież i tak pewnych rzeczy się nie da zwrócić. No. Wy bądźcie ludźmi, którzy potrafią powiedzieć, odpuszczam ci. Po co tego człowieka trzymać na łańcuchu nienawiści? Niech idzie. Niech będzie wolny. Cię skrucha przed Panem prowadzi do zupełnie innego miejsca. Księga Hioba, z powrotem wrócę do Hioba. Hiob nie posłuchał doradców, ale skruszył się przed Panem. Wołał przed Nim. Był prawy przed Nim. I zobaczcie, do jakiego miejsca doszedł. 42, Hioba, 5, 6. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kają się w prochu i popiele. Tyle razy czytałem ten werset. Wiecie, co mnie wczoraj dotknęło, kiedy go czytałem? Że tylu z nas się złości w prochu i popiele. Tylu z nas się trzepie w tym prochu i popiele, że aż dym się unosi znad naszego życiorysu. Tylu z nas się wścieka w prochu i popiele, bo został tylko proch i popiół z naszych marzeń. Słyszałem kiedyś jedną piosenkę na koncercie, jak śpiewał wokalista i z rozpaczą śpiewał, że żadne z jego marzeń się nie spełniło. I trzepiemy się w tym popiele i w tym prochu. Ale Hiob, kiedy się znalazł w prochu i popiele, to powiedział, a ja się w prochu i popiele kajam przed Bogiem. On jest tym, który obmyje cię z prochów i popiołów. On jest tym, który sprawi, że wszystkie życiowe wrzody znowu się mogą zagoić. Czasami mamy takie życiowe wrzody i to nie są takie wrzody na skórze, które ropieją i które można pokazać lekarzowi i on je odkazi. To są wrzody na duszy, w duchowym życiu. Wrzody złych doświadczeń. Wrzody, gdy zawiedliśmy się. Wrzody krzywd, które żeśmy doznali. Wrzody krzywd, które żeśmy sami uczynili. I świat doradza, przeklnij. Przeklnij ludzi i Boga. Idź się schlej znowu. Idź paj. Idź żyj jak szaleniec. I kiedy taki człowiek ostatni raz zamyka oczy, słyszy tylko diabelski śmiech. A Bóg mówi, przyjdźcie do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Hiob siedział w prochu i popiele. I kajał się w prochu i popiele. Tyle zostało. Hiob nie mówił, Boże, gdybyś Ty wiedział, ile ja miałem. Byłem szefem tego i tamtego. Mogłem jeździć Bugatti. Miałem tyle i tyle nieruchomości, tyle i tyle biznesów. Oczywiście parafrazuję na współczesny język, ale wiecie, o czym mówię. On mówi, Panie, ja Cię znałem tylko ze słyszenia. A teraz odkładam skorupę. Kajam się w prochu i popielę przed Tobą. Co ja wiem? Wcześniej w nim cierpiał. Teraz się w nim kaja i to mnie uderzyło. Gdzie skrucha przychodzi wtedy, kiedy zrozumiemy różnicę między prawem a naszym życiem. Albo inaczej, w Kościele, gdy zrozumiemy różnicę między Bożą świętością a tym, czym jesteśmy my sami, naszymi planami i działaniami. Bóg mówi, ja mam plan dla Ciebie. Pan obiecał, że przybliży się do każdego, kto ma skruszone serce i chce go lepiej poznać. Co Bóg robi pysznym? Pamiętacie z Biblii? Sprzeciwia się dokładnie. Bóg się pysznym sprzeciwia, przeciwstawia. Wiecie, że skrucha jest odwrotnością? Przez skruchę przychodzi wiele pokory, a Bóg pokornym łaskę daje. Pan obiecał przybliżyć się do każdego, kto ma skruszone serce. Czytaliśmy o tym na początku. I chce go lepiej poznać. To nie jest stan, któremu Bóg się przeciwstawia. To stan, w którym Bóg podnosi, wyposaża i posyła. To jest początek nowej przygody. To jest taki stan. Kiedy zwracasz się do Boga w pokorze, rozpoczyna się proces gojenia ran. Potrafisz wybaczyć zło, które ci zrobiono? Tylko przez skruchę możesz wybaczyć. Nie dlatego, że tamci byli niewinni, a to ty byłeś winny. Nie, to może ciebie skrzywdzono. Pamiętacie, kiedyś w naszym zborze były takie dwie kobiety ze Stanów Zjednoczonych. Jedna była murzynką, nie wiem, czy je pamiętacie. Opowiadała wam historię. Urodziła się przez to, że jej matka została zgwałcona. Ale razem ze swoją rodziną i z inną misyjną organizacją założyły towarzyszenie dla kobiet, które przeciwstawią się przekleństwu, ciężarowi przeszłości. I nie tylko wybaczą tym, którzy dokonali krzywdę, ale pójdą z Ewangelią tam, gdzie krzywda się dokonuje. Bóg podnosi, wyposaża i obmywa. Nie można całe życie trwać w tym, że skrzywdzili mnie. Skrzywdzili mnie i z nikim nie będę rozmawiał. Bóg ma dla ciebie coś dużo więcej. Izajasz 66, 2b, druga część wersetu drugiego. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Dzisiaj cię Bóg zobaczył, bo albo kiedyś cię Bóg zobaczył, bo spuściłeś swoją głowę. Byłeś przygnębiony na duchu i z drżeniem zacząłeś odnosić się do czego? Do jego słowa. Bóg powiedział, ten człowiek nareszcie zaczyna widzieć moje słowo tak, jak należy. Przestał się dopominać swoich racji. Bo jednym z rezultatów skruchy jest pokora. Taki człowiek rozumie, że to nie on, ale Boża łaska sprawiła coś w jego życiu. Nie możesz kontrolować i rozwiązywać wszystkich spraw. Strasznie trudno jest być Panem Bogiem, wiesz? Oddaj to Bogu. Nie masz odpowiedzi na wszystkie pytania. kończąc moje ostatnie powoli słowa i ostatni werset, który za chwilę będę chciał z wami przeczytać, tutaj waży się, czy Jezus naprawdę jest naszym Panem. I za chwilę będę chciał się z wami pomodlić, ale moje pytanie brzmi, na co liczysz w czasie modlitwy? Na co liczymy, gdy modlimy się o uzdrowienie na przykład, jako ludzie pozostający w goryczy, a nie w wybaczeniu? Na co liczysz, że coś się stanie? Bo ktoś się o ciebie pomodli? Chcesz doznać Bożego cudu? Wybacz. Modlimy się tą niebezpieczną modlitwą bardzo często. I odpuść nam nasze winy, tak jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Innymi słowami, zrób nam to, co my robimy. Sami o to prosiliśmy. Zobaczcie wokół. W polityce. Przyznacie, że polityka w Polsce nie jest pełna miłości. Jest tyle goryczy w wielu ludzkich sprawach. Pan Bóg nie ma tam wstępu. Oni nie chcą go tam. Ale zależność od Boga polega na tym, że możemy oczekiwać na Jego pomoc w naszych sprawach. Czasem w sprawach nie do rozwiązania po ludzku. Czasami, kiedy się jest pastorem, ludzie przychodzą ze sprawami. Umawiają się, ja przyjeżdżam. I czasem są to sprawy, które mogę doradzić i rozwiązać. Czasami najczęściej mogę się pomodlić i Bóg przynosi, ale czasami są takie sprawy, że ja mówię, o Boże, jak nie Ty, to nikt nie rozwiąże tej sprawy. Wiecie coś ciekawe? Jakże często jednak dało się rozwiązać. Nie z powodu mnie, ja to czy bym był, czy bym nie był i tak by Bóg rozwiązał, ale z powodu Boga, do którego się zwrócono w tej sprawie. Chciałbym przeczytać wam werset z pierwszego listu Piotra. A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. Czy słyszycie, co mówi ten werset? Że Bóg wszelkiej łaski, słyszycie to? Usłyszeliśmy, amen? Bóg łaski, czyli Bóg, który daje, tak? Łaskę. Ten, który was co? Sam was co zrobił? Powołał do swojej wiecznej chwały w kim? W Chrystusie. Do tego miejsca rozumiecie, tak? Bóg, który okazuje łaskę, to ten Bóg, który was powołał. Przez to się nawróciliście. W tym miejscu jesteśmy zgodni. Po krótkotrwałych cierpieniach waszych, co zrobi z wami? Sam was do przeżywania i doświadczania Jego łaski, co? Przysposobi. Utwierdzi was. Umocni. I mało tego, na trwałym postawi was. Chciałbym, byście zobaczyli na trzeźwo ten werset. Nie przeczytali go jak niedzielne czytanie. No, brzmi religijnie, amen. Puknijcie go. Rozkoszujcie się nim. Chwyćcie się go oczami i sercem. On po krótkich smutkach waszych, czasem te smutki trwają już jakiś czas, przysposobi, umocnij. Będziesz mu jeszcze dziękował. Amen.